Dzisiaj zgodnie z tematem chciałbym mówić o Duchu Świętym. Nie ukrywam, że temat o Duchu Świętym jest moim ulubionym tematem. Nie tylko w moim osobistym życiu, ale także w moim przekazie, nauczaniu, a także usługach, bo w ostatnim okresie gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek jadę, w większości odwiedzam kościoły i konferencje, by mówić i nauczać na temat Ducha Świętego w projekcie, który nazywamy w naszym kościele Płomień Ducha. I cieszę się, że w tym okresie teraz, przez miesiąc, możemy i u nas, w naszym zborze, mówić o Duchu Świętym. Nie dopowiedziałem w ogłoszeniach, że 18 maja pragniemy mieć wieczór czuwania i modlitwy, gdzie będziemy oczekiwać na szczególne działanie Ducha Świętego pośród nas. A więc słowo, teoria o Duchu Świętym musi być urzeczywistniona w praktyce, w osobistych naszych przeżyciach z Bogiem w Duchu Świętym. Dlatego 18 w piątek o godzinie 18 spotkamy się tutaj wieczorem, aby wielbić Pana, aby oczekiwać na Ducha Świętego, aby przeżywać napełnienie Duchem Świętym, aby przejawiały się dary duchowe, aby Boża obecność w Duchu Świętym nasyciła nasze dusze, nasze myśli, nasze cele, abyśmy widzieli we wszystkim niesamowite Boże działanie i błogosławieństwo. Także w przyszły weekend zostałem poproszony, by poprowadzić konferencję pod hasłem Moc Życia w Trójmieście, a więc dla kościołów Trójmiasta. I tam będę w sobotę miał wykłady i w niedzielę kończymy usługą dla kościoła Radość Życia przesłaniem o Duchu Świętym, aby przygotować Kościół i Boży Lud na przeżywanie obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Powiedziałem tydzień temu, że obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest źródłem dobra. Bo Bóg jest dobry i On daje to, co dobre. I kiedy daje nam Ducha Świętego, daje nam to, co dobre. Amen? Duch Święty jest dobry. Bez Niego, powiedziałem także, nawet w Kościele psujemy to, co piękne i dobre i wartościowe. Dlatego Duch Święty nie przychodzi, aby nam przeszkadzać, ale przychodzi, aby nam pomagać, aby nas napełnić, aby nas wyposażyć, byśmy chodzili w Bożej mocy i przyczyniali się do budowania Bożego Królestwa. Potrzebujemy czegoś więcej niż tylko silnej woli. A jakże często słyszymy, że jej brak. Potrzebujemy siły Bożej, aby żyć, a nie egzystować. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby zamieszkał w nas, w każdym z nas, bo Bóg pragnie tego, co dobre dla każdego z nas. Powiem wam pewną tajemnicę. To nie jest Bożym celem, aby tylko lider, pastor, przywódcy byli pełni Ducha Świętego, ale aby cały Kościół był pełen Ducha Świętego. Abyśmy wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym i Jego mocą. To jest Bożym pragnieniem. Wyjaśnię, abyśmy rozumieli prawidłowo, że Duch Święty to nie tylko entuzjazm, emocje i przeżycia wewnętrzne. Duch Święty to osoba, która jest z nami i daje nam przeżywać zwycięstwo nieba tutaj na ziemi. Jest to ktoś, kto jest posłany do naszego życia zgodnie z obietnicą Chrystusa. Odchodzę do Ojca, ale poślę do was Ducha Świętego, Parakletos, Pocieszyciela, który będzie z wami. To jest piękne. Ktoś powiedział, Duch Święty to nie tylko emocje czy wypracowana ekscytacja, to raczej nawiedzenie z nieba, które przynosi świadomość nieustannej Bożej obecności. Pochodzi od Boga, jest dla Niego, pokazuje nam Jego naturę i chwałę, bo On jest wielkim Bogiem i pragnie powołać pełnię Ducha Świętego w życiu każdego z nas. On tego pragnie. I on powstrzyma wszystkie plany naszego przeciwnika, który nie chce dopuścić do tego, aby w życiu człowieka była pełnia Świętego Ducha. Campbell Morgan, brytyjski ewangelista i wykładowca, nauczyciel słowa, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, napisał kiedyś takie słowa. Nie możemy zorganizować przeżyć w Duchu Świętym, ale możemy tak ustawić nasze żagle, że kiedy Bóg zdecyduje zesłać swój wiatr z nieba, będziemy mogli go w nie złapać. A więc Bóg pragnie posłać to tchnienie nieba do naszego życia, aby nas wypełnić, wyposażyć mocą Ducha Świętego. Powiedziałem tydzień temu, że chyba żaden z tematów biblijnych tak nie podzielił ewangelicznych chrześcijan, jak temat Ducha Świętego. Dlaczego, pytam? Dlaczego właśnie temat Ducha Świętego podzielił ewangelicznie wierzących chrześcijan? Bo diabeł wie, że jeśli ludzie będą pełni Ducha Świętego, będą wyposażeni jak Kościół Dziejów Apostolskich w moc Ducha Świętego, to nic i nikt ich nie powstrzyma. A więc najlepiej zrobić zamieszanie. Najlepiej niech powstaną różne teologie, poglądy, interpretacje, które podzielą ludzi. Ale wierzę, że żyjemy w czasach, kiedy Bóg będzie jednoczył Kościół. Kiedy Duch Święty będzie przychodził i napełniał Kościół Jezusa Chrystusa mocą z nieba. Już dzisiaj to widzimy we wielu miejscach na obliczu ziemi. Potrzebujemy do dobrego życia coś więcej niż narodzenie na nowo. Powiem to bardzo odważnie. Potrzebujemy do zwycięskiego życia coś więcej niż narodzenie na nowo, zbawienie i przebaczenie grzechów. Tak, to jest mega ważne. To jest dzieło Ducha Świętego. To Duch Święty powoduje, że stajemy się nowymi ludźmi. Dzisiaj chcę wam to pokazać. Jesteśmy zbawieni i mamy życie wieczne. To jest dzieło Ducha Świętego. Przebaczenie grzechów to najpiękniejsze, najgłębsze duchowe przeżycie. Amen? Ja jestem tak szczęśliwy, że moje grzechy zostały mi wybaczone. Że moja karta została wymazana, karta oskarżenia za moje grzeszne życie. Sprawia to, że spada z nas balast winy, przekleństwa, potępienia i związania mocą zła. Przebaczenie grzechów jest niesamowite, jest przepiękne. Ale Bóg także zaplanował coś więcej. Dlaczego Bóg nie mógłby dawać nam zawsze coś więcej? Bo zawsze jest więcej. W Bogu zawsze jest więcej, Kościele. Bóg nie jest ograniczony do pewnego przeżycia, w którym zamyka swój rozdział i mówi, a teraz już będziesz musiał jakoś przeżyć, jakoś przeegzystować, aż do mojego powtórnego przyjścia. Ja wierzę, że do powtórnego przyjścia Jezusa lub do czasu odejścia z naszej ziemskiej podróży możemy przeżyć życie zwycięsko, radośnie, pełni mocy Bożej w swoim życiu. I pomaga nam w tym Duch Święty. Dzieje apostolskie 1:8. A otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was. Powiedział to do ludzi duchowo odrodzonych. Powiedział to do ludzi, którzy się modlili. Powiedział to do ludzi, którzy czytali Boże obietnice i wierzyli Bożym obietnicom. Powiedział to do tych, którzy z Nim chodzili, którzy zawierzyli Mu swoje życie. Powiedział to do tych, którzy byli na modlitwie w Dzień Zielonych Świąt i usłyszeli to przesłanie i uchwycili się tego przesłania. Gdy Jezus odchodził do nieba, powiedział do nich, otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie opowiadać o mnie innym ludziom. I będziecie mi świadkami, mówi inne tłumaczenie. Najpierw w Jerozolimie, w całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi. Chciałbym poruszyć w najbliższym moim przesłaniu, dziś nie wszystko, dziś tylko jedna część, dwa zagadnienia związane z życiem z Duchem Świętym. Po pierwsze, zagadnienie historyczne, aby było wyraźnie i zrozumiane i zrozumiale, przepraszam, wskazane na biblijny fundament chrztu w Duchu Świętym. Na biblijny fundament chrztu w Duchu Świętym. Bo temat, który podzielił ewangelicznych chrześcijan, musi być jasno wyjaśniony, abyśmy zrozumieli, bez wzbudzania jakichkolwiek emocji, co Biblia mówi na ten temat. I po drugie, zagadnienie praktyczne. Abyśmy wiedzieli, że gdy Duch Święty napełnia człowieka, to daje mu predyspozycję do takiego życia, które przynosi Bogu chwałę. Duch Święty sprawia, że żyjemy tak, aby Ojciec nie musiał się nas wstydzić. Wyposaża nas w moc do życia. On nas kocha, ale także chce być z nas dumny. Myślicie czasami o tym, że Bóg w niebie, niebiański Ojciec, którego dzieckiem jestem, chce być z mojego życia dumny, chce patrzeć na moje życie i chce powiedzieć: to mój syn, to moja krew. Amen? Czy tak wypowiadał się, czy tak komunikował Bóg, gdy mówił o Jobie i o wielu innych? To mój syn. Jestem dumny, pewny jego życia, dlatego że moja obecność jest w nim. I Bóg pragnie, abyśmy także przynosili jemu chwałę. Największy ból dla ojca, który kocha swoje dziecko, to uczucie wstydu z jego powodu. Bóg nie chce tego uczucia przeżywać, a my powinniśmy pragnąć przynosić mu dumę i być jego kochanymi dziećmi, którzy komunikują, jak bardzo nam na nim zależy. Amen? A więc Duch Święty chce nam w tym pomóc. I to zagadnienie historyczne rozpocznę od dwóch wersetów biblijnych, do których później na króciutko powrócę. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów powiedział: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Kiedy to miało miejsce? To jest bardzo ważne, bo do tego za chwilę się odniosę. W niedzielę po zmartwychwstaniu. Niedziela po zmartwychwstaniu. Dzisiaj także powiem, dlaczego wierzymy, chrześcijanie Nowego Testamentu, że niedziela jest naszym dniem odpocznienia, w którym spotykamy się, aby Boga wielbić, aby oddawać Mu chwałę, aby Mu dziękować. I nie przyjmuję, odrzucam wszelkiego rodzaju osąd i krytykę, że niedziela nie jest Bożym biblijnym dniem, którym oddajemy Bogu chwałę, spotykamy się, odpoczywamy i dziękujemy Bogu za to, co uczynił dla nas. A więc w niedzielę Pan Jezus zmartwychwstał i pokazał się uczniom, spotkał się z nimi i czytamy, gdy się spotkał z nimi, tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Ale to nie wszystko. Ewangelia Łukasza 24, 4:8 do 4:9 mówi nam, że Pan Jezus kontynuuje. To jest ten sam moment, to jest to samo miejsce. To są ci sami uczniowie, na których tchnął Ducha Świętego. Powiedział do nich: wy jesteście tego świadkami, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Inne tłumaczenie mówi: dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I jest tu mowa o Duchu Świętym. Fakty są takie. Nowy Testament mówi o dwóch różnych sposobach przyjmowania Ducha Świętego. Aby te sposoby zdefiniować, opisać, odróżnić od siebie, musimy zrozumieć dwa fakty historyczne opisane w Nowym Testamencie. Na czym polega problem, niezrozumienie? Jeden mówi: ja przyjąłem Ducha Świętego, kiedy narodziłem się na nowo i nie mam już nic do przyjmowania. Zielonoświątkowiec powie: nie, nic jeszcze nie przyjąłeś. Dopóki nie zostaniesz ochrzczony w Duchu Świętym i nie zaczniesz mówić nowymi językami, nie masz Ducha Świętego. Gotowi są nawet się na siebie obrazić. I tak było wiele razy. Bo kiedy szczerzy chrześcijanie nie mogą się zgodzić co do jakiejś biblijnej zasady, prawda jest taka, że każdy z nich częściowo ma rację. I tu jest rozwiązanie. I tu jest wyjście. Zbadajmy tło historyczne. Ilu z was wierzy, że jesteśmy powołani do życia w Nowym Przymierzu, Nowego Testamentu? Wierzymy? Wierzymy także, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Jest to ważne, abyśmy to rozumieli. Niedziela odgrywa ważną rolę, a tak naprawdę dwie niedziele odgrywają w tym tle historycznym bardzo ważną rolę. Dwie niedziele. Jakie nastąpiły zmiany? Bardzo krótko. Po pierwsze, w przymierzu Nowego Testamentu mamy zbawienie z łaski, nie poprzez przestrzeganie prawa i zakonu, prawda? A więc nie z uczynków jesteśmy zbawieni, nie poprzez przestrzeganie przykazań, nakazów i zakazów otrzymujemy zbawienie, ale zbawienie jest darem Bożym, jest z łaski, przyjmujemy je poprzez wiarę i doznajemy odpuszczenia grzechów. Po drugie, dostęp do Boga już nie przez kapłanów, ale osobiście każdy z nas. W Starym Testamencie naród izraelski, ludzie nie mogli bezpośrednio do Boga przychodzić. Musiał być pośrednik, tak? Musiał być kapłan, który wstawiał się za narodem, przynosił od Boga słowo dla ludzi, miał kontakt z Bogiem dla ludzi i przez niego Bóg przemawiał. Dzisiaj jedyną drogą dostępu do Boga jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. Amen? I każdy z nas ma bezpośredni dostęp do Pana. Każdy z nas ma bezpośredni kontakt z Bogiem i do każdego z nas Bóg przemawia. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który żyje w nas. Po trzecie, nie składanie ofiar na odpuszczenie grzechów, ale jedna ofiara Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie ktoś zgrzeszył, musiał przynieść ofiarę. Musiała być przelana krew. Musiało być złożone na ofierze zwierzę, na odpuszczenie i oczyszczenie z grzechów. Pan Jezus przyszedł jako jedyny baranek, doskonały, święty i stał się Zbawicielem świata. On dokonał przełomu historycznego i sprawił, że dzisiaj ta ofiara ma moc i my doznajemy odpuszczenia grzechów nie dzięki składanym ofiarom, ale dzięki jednej ofierze Jezusa Chrystusa. Nie sobota, szabat, ale niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Mówię w kontekście Starego Testamentu. Szabat był dla Żydów. Był dla Izraelitów. Oczywiście potrzebujemy dnia odpocznienia. To jest namacalne w Biblii, ewidentne w Bożym Słowie, że Bóg pragnie, aby człowiek odpoczął. Potrzebujemy dnia odpoczynku. Kościele, dziś świat zwariował. Dzisiaj pracujemy na okrągło, 24 godziny na dobę niektórzy. 7 dni w tygodniu, non-stop. To jest wykańczający proces. To nie jest Boży proces. Biblia mówi, że Bóg, kiedy wszystko stworzył, odpoczął. Sam Bóg odpoczął. Potrzebujemy odpoczynku. Dla Żydów był to szabat, była to sobota, ostatni dzień tygodnia. Natomiast dla nas, dla chrześcijan Nowego Testamentu, niedziela jest ważnym dniem z powodu dwóch kluczowych wydarzeń, które dla nas mają ogromne znaczenie i które powodują, że przychodzimy na to miejsce właśnie w pierwszym dniu tygodnia, bo taka jest prawda, według kalendarza izraelskiego, żydowskiego, niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Ale to ma swoją wymowę, bo rozpoczynamy tydzień od świętowania, od odpoczywania, dziękowania Bogu za to, czego dokonał, a później do roboty. Nie ostatni, ale pierwszy dzień. Tak w Nowym Testamencie odczytujemy Boże przesłanie tej wielkiej zmiany, która nastąpiła między Starym a Nowym. O jakich niedzielach mówimy? Mówimy o dwóch, które mają niezwykłe historyczne znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego. Jan 1,17 mówi tak. Prawo zostało nam bowiem dane przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszły do nas przez Jezusa Chrystusa. Pierwsza niedziela to niedziela zmartwychwstania, a druga niedziela miała miejsce 7 tygodni później i nazwana jest niedzielą Pięćdziesiątnicy. Dwie niedziele. W czasie obu tych niedziel wierzący przeżyli przyjęcie Ducha Świętego. Te dwie niedziele były powiązane z czymś, co rodziło się z Ducha Świętego. Obydwie niedziele. Była między tymi niedzielami i przeżyciami różnica, o której musimy powiedzieć, bo zrozumienie tego zagadnienia da nam odpowiedź na pytanie, czy przyjąłem Ducha Świętego, czy jest jeszcze coś może do przyjęcia. Z czym wiąże się przyjęcie Ducha Świętego? Bardzo ważne dla nas pytanie, bo chcemy być biblijnie wierzącymi chrześcijaninami. Pierwsza niedziela zmartwychwstania opisana jest w tym pierwszym fragmencie. A więc będziemy mieli tekst Ewangelii Jana 20, od 19 do 20, ale nie będę już go czytał. Oto obraz, oto biblijny moment, w którym dzieje się coś, co zostało zapowiedziane przez proroków, a także przez samego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w tym momencie, kiedy Pan Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, na swoich uczniów, kiedy to tchnienie miało miejsce, gdy się z nimi spotkał, nastąpił pierwszy moment nowonarodzenia ludzi z Ducha Świętego. To był pierwszy moment w historii Nowego Testamentu, kiedy ludzie zagubieni, rozproszeni, ci, którzy byli wcześniej uczniami Jezusa i chodzili za Nim, ale kiedy przyszło doświadczenie, już nie wydali dobrego świadectwa, bo Biblia mówi, wszyscy Go opuścili. Wszyscy Go opuścili. Pan Jezus tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie to święte tchnienie i od tego momentu narodzili się na nowo. Tak wierzę głęboko z mojego serca, stali się częścią nowego stworzenia, o którym mówił Pan Jezus wiele razy nauczając. Wróćmy do momentu stworzenia, gdy Bóg uformował ciało z gliny i Biblia mówi, że później tchnął w to ciało tchnienie życia i człowiek stał się żyjącą duszą. Nowe stworzenie przebiega według tego samego wzoru. Nie ma już ogrodu Eden, ale człowiek, który jest martwy z powodu grzechów swoich i jest zmartwychwstały Jezus, który wyszedł z grobu, aby tchnąć w swoich uczniów życie, które jest zwycięskie, które jest nowe. Jest to życie, które pokonało śmierć, grzech, szatana i grób. Jest to tchnienie Ducha Świętego. Osobiście wierzę, że jest to wzór dla każdego, kto pragnie wejść w nowotestamentowe zbawienie. Nie ma innej drogi. Jezus dokonuje tego przez Ducha Świętego. Wtedy po zmartwychwstaniu tchnął w nich Ducha Świętego. Ludzie w Starym Testamencie i do czasu śmierci Jezusa byli zbawieni nie przez nowonarodzenie, ale przez wiarę w ofiarę, która nie była jeszcze dokonana. Oni przez wiarę, wierząc, że to się stanie, chodzili za Jezusem. Tak samo wszyscy Starego Testamentu patrzyli przez wiarę w przód, wiarę opartą na proroctwach, która spoglądała w przyszłość ku czemuś niedokonanemu. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawieni przez wiarę i ofiarę Jezusa na krzyżu, która jest dokonana. Patrzymy na dzieło dokonane i Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywia nas do nowego życia. Amen. Nasze nowonarodzenie jest działaniem Ducha Świętego. To dzieło dokonane w niedzielę rano, kiedy Jezus zmartwychwstał, dla nas jest historyczną niedzielą, w której świętujemy zwycięstwo życia Jezusa Chrystusa. Dlatego przychodzimy i śpiewamy: Jezus żyje w nas. Dzięki Duchowi Świętemu Jezus dał nam nowe życie. Dzięki Duchowi Świętemu stało się to, co Pan Jezus powiedział do kapłana Nikodema. Co narodziło się z ciała, ciałem jest. A co narodziło się z ducha, duchem jest. I to Duch Święty czyni. Możemy jedynie narodzić się z Ducha Świętego. Natomiast w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, Biblia opisuje tą drugą niedzielę, niedzielę Dziejów Apostolskich. 7 tygodni później, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, tak jak go nazywamy dzisiaj, Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem w jednym miejscu i Biblia mówi, że nagle powstał jakby szum gwałtownego wiatru i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym, ci sami, którzy byli w tej izbie zaryglowanej, kiedy Pan Jezus tchnął na nich ducha, ci sami ludzie i spoczęły na nich języki jakby ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zostali napełnieni Bożą mocą, zostali napełnieni Bogiem i Jego obecnością. To było bardzo potrzebne. Pan Jezus powiedział, aby nie opuszczali miasta, dopóki tego nie przeżyją. Właśnie Dzieje Apostolskie nam o tym mówią. 2:4. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im umożliwiał. Albo inne tłumaczenie mówi, jak Duch Święty im poddawał. I na koniec króciutko, zobaczmy, co się wydarzyło, abyśmy zrozumieli, czym jest napełnienie Duchem Świętym. A więc po pierwsze miała miejsce faza numer 1. Tak to nazwałem, obrazowo. Duch Święty stąpił jak potężny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Pamiętajmy, że słowo chrzcić, dobrze jest zrozumieć to słowo, oznacza zanurzyć, zatopić. I gdy mówimy o chrzcie w wodzie, tak właśnie to określamy. Dlatego potrzebujemy chrztu w wieku dorosłym, abyśmy spełnili wymóg biblijny być zanurzonymi, zatopionymi. Jest to niekwestionowany fakt językowy. Nie możemy tego odrzucić. Każdy chrzest musi być przez zanurzenie. Inny nie jest wykonywaniem tego, co się mówi. Jest to wielki problem, dlatego że mówię co innego, a robię co innego. Biblia jest jasna i przejrzysta. Musimy być biblijni, związani przekazem, który mówi nam Boże Słowo natchnione przez Ducha Świętego. Chrzest w wodzie jest przez zanurzenie w wodzie, a chrzest w Duchu Świętym jest przez zanurzenie w Duchu Świętym. W chrzcie wodnym zanurzamy się w wodzie i wychodzimy z niej. Chrzest w Duchu Świętym wstępuje na nas z góry i zanurza nas w sobie. Możemy to porównać do wchodzenia do basenu oraz do wchodzenia pod wodospad. W obu przypadkach jest to zanurzenie. Każdy z uczniów Jezusa, który był w pokoju na górze, w jednej chwili został zanurzony w ten sam sposób w Duchu Świętym, który stąpił z góry, który przyszedł. Miała miejsce faza numer 2. Kiedy Duch Święty stąpił, zostali napełnieni Duchem Świętym. Co to znaczy? Że do wnętrza każdego z nich wszedł Duch Święty, napełniając ich całkowicie. Bardzo prosto to zobrazować. To tak jak z otwartą butelką podstawianą pod płynący z góry strumień wody. Co ma miejsce? Butelka się całkowicie napełnia, aż po brzegi, tak? A więc oni stali w obecności Pana i Duch Święty stąpił. I oto został wylany Duch Święty, jak inne tłumaczenie mówi. I zostali napełnieni Duchem Świętym, a więc Duch Święty wypełnił ich wnętrza sobą samym, napełniając ich całkowicie. I miała miejsce faza numer 3, którą nazywamy przepełnieniem. I zaczęli mówić innymi językami. Z ich wnętrza popłynęły rzeki, o których mówiliśmy tydzień temu. Rzeki wody żywej, rzeki Ducha Świętego. Innymi słowy mówiąc, jeśli moje serce zostaje napełnione, tak aż się z niego wylewa, wówczas między innymi skutkiem tego wypłynięcia są strumienie słów. Jest rzeka. To miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt. A także później, tam gdzie ludzie modlili się o to napełnienie. To nie było tylko jednorazowe przeżycie. To miało miejsce za każdym razem w całej historii dziejów apostolskich i było nie tylko dla apostołów, ale dla wszystkich, którzy się nawracali, których Bóg powoływał. Aż do końca dziejów apostolskich, aż do dzisiaj Bóg to czyni. Nie anulował czegoś, co było dobre. Nie anulował tego wyposażenia dla nas, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Diabeł, szatan nie chce, aby ludzie przeżywali napełnienie Duchem Świętym. Będzie robił wszystko, aby temu przeszkodzić. Ale Bóg chce, abyśmy byli napełnieni i abyśmy byli przepełnieni, aby z naszego wnętrza wypływały te strumienie rzeki wody żywej, między innymi w postaci nadprzyrodzonej duchowej modlitwy, jaką jest modlitwa nowymi językami. Bo powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że z wnętrza człowieka napełnionego Duchem Świętym wypłynie nie rzeka, ale rzeki. Różnego rodzaju rzeki. Między innymi rzeka modlitwy. Rzeka tej modlitwy w duchu, która wypływa z nas. Chwały w nowych językach, tak jak Duch Święty poddaje. I to przeżycie możemy dziś doświadczać. Zanurzenie z góry, napełnienie i przelewanie się. Ale teoretycznie rzecz biorąc, można zatrzymać się w dowolnym punkcie. Bo Bóg nikogo do niczego nie zmusi, ani nie zmusza. To jest akt mojego pragnienia, to jest akt mojej woli. Mogę być zanurzony, ale nie napełniony. Lub zanurzony i napełniony, ale nie przepełniony. Tak jest napełnieniem butelki. Możemy napełnić ją do połowy, albo w ogóle ją nie napełnić. Mogę stać obok, postawić ją obok strumienia wody i wtedy nie zostanie napełniona. Ale będzie w obecności tego strumienia. Ale pytam Kościele, dlaczego zadowalać się mniejszym, jeśli mogę wziąć pełnię? Dlaczego my nie mielibyśmy przyjmować Ducha Świętego? Dlaczego nie otworzyć się dla Ducha Świętego, by przeżyć napełnienie? Może zanurzenie, napełnienie i przelewanie się. Dlaczego? To jest bardzo ważne i potrzebne każdemu z nas. I o to chcemy się modlić w tym miesiącu, szczególnie w tym czasie, kiedy będziemy wspominać pamiątkę zesłania Ducha Świętego. W piątek wieczorem, gdy będziemy oczekiwać na to, napełnienie i przepełnienie. Będziemy otwierać się na to, by te strumienie modlitwy w językach wypływały z nas, ale nie tylko, aby te rzeki wypływały z nas. Aby rzeki, które zmieniają okoliczności wokół nas, rzeki życia, rzeki wody żywej wypływały z nas dzięki Duchowi Świętemu. I na koniec dwa wersety dla zachęty. Ewangelia Jana 3:34. Albowiem ten, którego Bóg posłał, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela Ducha Świętego bez miary. Bóg udziela Ducha Świętego bez miary, bez ograniczeń. A więc Bóg nigdy nie powie do ciebie, Leszku, mam do ciebie tą porcję i więcej nie dostaniesz. Duchowa dieta, moje dziecko. Nie. Bóg chce mi dać więcej. Bóg pragnie napełniać nas Duchem Świętym bez ograniczeń. On pragnie przychodzić każdego dnia do naszego życia. On oczekuje, że ja, gdy chcę mieć dobry dzień, to rano, gdy wstanę, poproszę Go, Duchu Święty. Albo powiem, Ojcze mój w niebie. Powiem, Panie Jezu, mój Zbawicielu, napełniaj mnie dziś Duchem Świętym. Udzielaj mi, wylewaj na mnie. Bo chrzest w Duchu Świętym jest jeden, ale napełnienia są bezustannie. To tak jak chyba w KFC, tak? Filling up. A więc otrzymujemy raz kubeł napoju, ale później mamy gratis i możemy bezustannie ten kubek napełniać. Możemy bezustannie do Pana przychodzić, aby ten kubek był napełniony. Oczywiście my mówimy o wiele zdrowszym materiale i o wiele lepszej rzeczy niż to, co tam podają. Możemy przychodzić jak ten opróżniony kubek, bo życie z nas wyciska soki i życie nas czasami traktuje bardzo, bardzo dramatycznie i przeżywamy różne doświadczenia i potrzebujemy na nowo udzielenia tej mocy. Ci sami ludzie po Dniu Zielonych Świąt w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy przechodzili przez trudny okres, przyszli na modlitwę i Biblia mówi, mówiliśmy o tym tydzień temu, że znowu Bóg ich napełnił Duchem Świętym. I głosili z odwagą Boże Słowo. Wśród znaków i cudów, w mocy Pana. Jeszcze jeden fragment. Efezjan 5:18. Nie upijajcie się, bo to rujnuje życie, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Tłumaczenie warszawskie mówi, nie upijajcie się winem, ale upijać się można różnego rodzaju rzeczami, nie tylko winem. Bo to rujnuje życie. Może kiedyś do tego podejdę. W innym temacie i w innym klimacie. Nie dzisiaj, bo mówimy o Duchu Świętym. Jedną z zasadzek dzisiaj dla nas jest używanie tych trunków, które produkuje świat. Ja to zrozumiałem. Dzisiaj stoję przed wami jako człowiek, który zrozumiał pewną prawdę. I przestałem to dziadostwo dotykać. Kiedy dowiedziałem się, co w tym jest, co jest w piwie, co jest w tych winach, które pijemy? Po prostu powiem Kościele, szkoda zdrowia i życia. Szkoda Twojej wątroby i szkoda za tę chwilę emocjonalnego zamroczenia. Szkoda, po prostu szkoda. Ale każdy odpowiedzialność niesie za swoje życie. Wolę być pełen Ducha Świętego. Wolę być napełniony czymś ponad to wszystko, co produkuje ten świat. Biblia zawsze miała rację. Kiedy dzisiaj posłuchacie ludzi od zdrowego żywienia, to wystarczy poczytać Biblię. To wszystko tam jest zapisane. Nie potrzeba jeździć na ich sympozja i płacić za bilety. Wziąć Biblię i poczytać, co Bóg mówi. Co jest dobre dla ciebie. My dawno to wszystko tam mamy. To samo w tej kwestii. My nie potrzebujemy dopalaczy. My nie potrzebujemy dopingu. Jeśli ktoś chodzi w obecności Ducha Świętego, jest blisko Boga, ma pełnię szczęścia, ma pełnię zadowolenia, ma pełnię radości. Nie potrzebuje niczego, co by mu w tym dopomagało. Oczywiście każdy odpowiedzialny jest za swoje życie. A więc bądźcie pełni Ducha Świętego, mówi apostoł Paweł. To jest ważne dla nas, abym był pełen Ducha Świętego. Nie głosimy jakiegoś legalizmu religijnego. Nie wolno ci tknąć lampki wina, bo zgrzeszyłeś, albo nie wolno ci wypić piwa do grilla, bo popełniłeś grzech śmiertelny. Absolutnie nie, żadnego grzechu nie popełniasz. Bardziej w kontekście dbania o siebie i mądrości. Rozwagi, czy jest mi to potrzebne, czy nie. Co jest ważniejsze? Co jest dla mnie większym pożytkiem? Tego będę się trzymał, mam jedno życie. Chcę, aby Bóg zrealizował wszystko, co zaplanował dla tego mojego jednego życia. Gdy będę kończył moje życie, chciałbym, aby ktoś stanął nad moim grobem i powiedział, dobry bój, synu, bojowałeś, wiarę zachowałeś, biegu dokonałeś. Zostawiłeś po sobie wielkie świadectwo, chlubne świadectwo. To jest nasze przeznaczenie. Aby to osiągnąć, potrzebujemy pełni Ducha Świętego. Powstańmy, Kościele. Halleluja. Panie, chcę Ci podziękować na koniec tego nabożeństwa za Ducha Świętego. Chcę Ci podziękować za napełnienie, które nam dajesz. Nie tylko nas napełniasz, ale także przepełniasz. Udzielasz ponad miarę. Dziękujemy Ci, że Duch Święty może wypełnić nas zupełnie. Może dotknąć nie tylko gdzieś tych dolin naszego wnętrza, ale może wypłynąć aż na zewnątrz, jako strumienie żywej wody. Panie, tak dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Panie, nie chcemy, aby Kościół Zielonoświątkowy, charyzmatycy, popadli w taką tradycję wspominania święta, które kiedyś było i minęło i już nie ma znaczenia. Panie, chcemy, aby to, co jest naszą tożsamością, było rzeczywistością naszego życia. Panie, pragniemy chodzić w mocy Pięćdziesiątnicy. Pragniemy przeżywać napełnienie Duchem Świętym. Pragniemy, Panie, nie tylko być zbawieni dzięki Duchowi Świętemu, mieć nowe życie, przebaczone grzechy, ale także pragniemy być wyposażeni, przyobleczeni mocą z góry do zwycięskiego, dobrego życia. Dziękujemy Ci, że tak to, Boże, zaplanowałeś. I Panie, nie zgadzamy się z tym, aby jakiekolwiek teorie, poglądy burzyły Twój porządek. Panie, Ty ustanowiłeś pewien porządek. I to, co ustanowiłeś, jest dla nas nieodwołalne, jest bardzo ważne, jest nam potrzebne. Pomóż nam być spragnionymi Ducha Świętego w tych dniach. Pomóż nam być spragnionymi napełnienia Duchem Świętym. Pomóż nam być otwartymi na działanie Ducha Świętego. Panie, niech Twój Kościół będzie pełen Ducha Świętego. Niech Twój Kościół chodzi w namaszczeniu. Niech Twój Kościół cieszy się obecnością Ducha. O to się chcemy modlić i o to chcemy zabiegać. Niech Bóg Wam błogosławi. Zostańcie z Bogiem.